Dzisiaj mamy fragment z 10 rozdziału Ewangelii Jana. Przeczytamy od 7 wiersza, żeby mieć cały kontekst tego wiersza. Chociaż skoncentrujemy się na jednym wierszu tak naprawdę. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 7 wiersza. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. Wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Cały kontekst, czy cały wydźwięk tego fragmentu jest, dotyczy ofiary Jezusa Chrystusa. Prawda? Wiele razy tutaj mamy podkreślone, że Pan Jezus przyszedł w celu takim, żeby położyć swoje życie, żeby dać swoje życie za owce, czyli za nas. I w tym kontekście mamy wiersz 10, gdzie w 10 wierszu Pan Jezus mówi: ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. W odróżnieniu od innych, którzy tutaj są wspomniani, od innych, których Pan Jezus nazywa najemnikami, albo złodziejami, albo zbójcami, którzy nie są zainteresowani tym, żeby owce miały dobrze, Pan Jezus jest zainteresowany tym, żeby owce miały dobrze. I tutaj dwie rzeczy mamy wspomniane. Przede wszystkim Pan Jezus mówi, że On przyszedł, żeby dać życie, tak? Żeby w ogóle mogły żyć te owce, żeby w ogóle miały szansę na cokolwiek innego. Tak? Życie jest czymś absolutnie podstawowym dla człowieka. Oczywiście wiemy, że to dotyczy życia duchowego, życia wiecznego, ale nawet w takim naszym fizycznym kontekście. Dopóki człowiek żyje, to jest jakaś szansa na coś. Tak? W momencie, kiedy człowiek umiera, kiedy nie ma życia, to wszystkie inne rzeczy odnośnie tego człowieka są bezcelowe. Bez życia nie ma żadnej szansy, nie ma żadnych perspektyw, nie ma nic. Dlatego życie zawsze jest podstawą. I tak samo w tym duchowym kontekście. Pan Jezus przede wszystkim przyszedł, żebyśmy my, jako ludzie, mogli mieć to duchowe życie wieczne. Tak? Żebyśmy mogli narodzić się na nowo. Żebyśmy mieli jakąkolwiek szansę na cokolwiek innego jeszcze. I to jest podstawa, to jest absolutnie wiadome każdemu człowiekowi wierzącemu i tak jakby ma tego świadomość. Ale to zdanie z 10 wiersza mówi coś więcej, że Pan Jezus nie tylko dał życie, ale przyszedł po to, żeby one obfitowały, żeby to życie było obfite, bo taki jest wydźwięk tego fragmentu, żeby żyły i żeby miały obfite życie. I to jest coś, co już niestety bardzo często wymyka się naszemu postrzeganiu. Kiedy patrzymy na swoje życie, kiedy myślimy o swoim życiu, to jakoś tak często nam umyka. Dlatego, że szczególnie żyjemy w takim świecie, chociaż to tak naprawdę nie zależy od świata, tak? Ale żyjemy my w takim kontekście, że cały czas nam się wydaje, bo ten świat stara się nam też wmówić ze wszystkich sił, to, że czegoś nam potrzeba. Że ty jeszcze nie masz wszystkiego. Stąd cały ten rynek, prawda, reklam, różnych, cały marketing, prawda, na tym się opiera, żeby człowiek miał poczucie, żeby wzbudzić w człowieku takie poczucie, że ty jeszcze nie jesteś w pełni zaspokojony. Że ty jeszcze czegoś potrzebujesz. Że ty jeszcze musisz do czegoś dążyć. I niestety to wzbudza w człowieku i bardzo łatwo przenosi się to na ludzi wierzących takie poczucie, że nie są po prostu zadowoleni z tego, co mają. Tymczasem Pan Jezus tutaj mówi, że On przyszedł i umarł po to, żebyś ty miał życie i żebyś obfitował w tym życiu. To słowo obfitował w tym kontekście oznacza miał ponad miarę, tak? Miał więcej niż ci jest naprawdę potrzebne. Miał więcej niż ty tak naprawdę zasługujesz na to. Ponad miarę. I wiecie, ten kontekst, ten fragment tak jakby nie precyzuje, jakiego aspektu życia to dotyczy. No, oczywiście dla ludzi, kiedy mówimy o życiu w obfitości, no to najczęściej nam się kojarzy ten fizyczny czy materialny aspekt, prawda? Czyli żebyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem. Dla nas, którzy jesteśmy ludźmi wierzącymi, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, to też chwilę po tym zaraz włącza się ten duchowy kontekst i no, rozumiemy też te duchowe aspekty, tak? Czyli pokój, zadowolenie, szczęście, radość, miłość, prawda, te duchowe rzeczy. Ale ten fragment tak naprawdę nie precyzuje tego, o jaki aspekt życia chodzi. Dlatego, że tu chodzi o każdy aspekt życia. Jezus umarł po to, żeby twoje życie tutaj na ziemi i oczywiście tam potem w wieczności, tylko no, to jest tak jakby na razie my oczekujemy tego, ale to nie jest problemem dla nas na razie, tak? A jak już tam będziemy, to też nie będzie. Ale dla nas problemem jest to życie tu. I po to, żeby to życie było pełne. Żeby chrześcijanin, patrząc na swoje życie, dziękował Bogu za to, że ma wszystko, czego potrzebuje, a nawet więcej. Wszystko, czego potrzebuje, a nawet więcej. I to tak naprawdę opiera się na zaufaniu odnośnie Boga, odnośnie Bożego działania, odnośnie Bożej mądrości, odnośnie Bożego Słowa. Dla Boga to było ważne najwidoczniej, skoro Pan Jezus przyszedł i umarł, żebyś ty miał to, tak? Więc skoro On umarł za to, to ty powinieneś mieć tą obfitość i powinieneś mieć świadomość tej obfitości. Więc powstaje bardzo ważne pytanie dla każdego Bożego dziecka. Wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy? Wierzysz, że przyszedł tutaj, żeby, tak jak w tym fragmencie jest napisane, położyć swoje życie, dobrowolnie dać swoje życie za ciebie? Ale czy ty patrzysz na swoje życie jako na życie obfite? Czy traktujesz swoje życie jako takie życie, które jest pełne? Nie mamy czasu, żeby czytać teraz, ale odsyłam was do listu do Kolosan, gdzie jest w liście do Kolosan jedną z takich głównych myśli jest idea pełni. Ludzie, którzy żyli w Kolosach, zaczęli sobie właśnie, oni bardziej na takim duchowym gruncie, czy w duchowym kontekście, zaczęli sobie wyobrażać, że czegoś im brakuje. I zaczęli szukać nowych rzeczy, zaczęli ustanawiać nowe zasady, zaczęli ustanawiać jakieś nowe regulacje, bo czegoś im zaczęło brakować. I Paweł cały list do Kolosan praktycznie poświęca temu, żeby pokazać, że w Chrystusie jest pełnia. Bardzo dużo mówi w pierwszych rozdziałach o Jezusie Chrystusie. On jest tym, który to, on jest tym w kościele, on jest tym w życiu, on jest tym tu, on jest tym tam. I w końcu w drugim rozdziale, w 10 wierszu mówi, macie pełnię w Nim. Tak? To jest fantastyczny odnośnik do tego, co tutaj Jezus Chrystus mówi w 10 rozdziale, 10 wierszu. Że macie pełnię w Jezusie Chrystusie. Tylko powstaje pytanie, czy ty tak patrzysz na swoje życie, jako na życie, które jest pełne? Oczywiście, tak jak żeśmy nie tak dawno mówili, może ktoś pamięta o tym, że no, my jako chrześcijanie nawet nie tak łatwo potrafimy sobie poradzić z tą ideą pełni, tak? Dlatego, że natychmiast nam się włączają jakieś standardy. No bo co to znaczy obfitość, prawda? Gdzie postawić tą, pamiętacie, tak? Gdzie postawić tą granicę? co to znaczy obfitość, tak? I zaraz byśmy chcieli mieć jakieś standardy. Czy obfitość to jest prawda, jeżeli ja mam, nie jestem głodny do końca dnia, mam co na siebie założyć i nie leje mi się na głowę w nocy, to już jest obfitość? Czy obfitość to jeżeli mieszkam w jakimś bogatym kraju, nie wiem, w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, będąc wierzącym i mieszkam w wielkiej willi, mam wspaniały samochód, wspaniałą pracę i też jestem wierzący. Czy to już jest obfitość? Tylko tam mówiliśmy w kontekście za dużo, tak? Kiedy jest za dużo, kiedy nie jest za dużo. I tutaj jest podobny problem. No bo możemy patrzeć na nasze życie, czy na życie innych wierzących i zadawać sobie pytanie, obfitość, czy to jest życie w obfitości? I wiecie co, znowu, tak jak wtedy mówiłem, problem polega na tym, nie problem polega na standardach, problem polega na tym, jak patrzymy na swoje życie dzisiaj, tak? Dzisiaj, w tym momencie. I ty jako Boże dziecko powinieneś swój dzisiejszy stan, swoje życie dzisiaj traktować jako takie, które jest obfite. Czyli ty dzisiaj masz wszystko, co jest potrzebne. Na dzień dzisiejszy. Życie w obfitości i świadomość życia w obfitości jako Bożego dziecka polega na tym, że dzisiaj patrzę na moje życie i mówię, Boże, dziękuję Ci, bo mam obfitość wszystkiego. Dotyczy to rzeczy materialnych, duchowych, fizycznych, zdrowotnych, relacji między ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Mam naprawdę obfitość wszystkiego. Ale obfitość w tym sensie, jak Jan tutaj to pisze, oznacza coś jeszcze więcej. Tak jak powiedziałem, obfitość znaczy ponad miarę. Więc to oznacza, że ty jako człowiek wierzący, jako Boże dziecko, nie tylko masz wszystkiego pod dostatkiem, co ci jest potrzeba, ale zawsze też masz coś, czym możesz podzielić się z innymi. Obfitość oznacza, że ty masz dość i zawsze masz coś, czym możesz podzielić się z innymi, bo zawsze masz ponad miarę czegoś. I wiecie, jeżeli tak na to patrzymy, to znika problem standardów. Zostaje tylko problem zaufania do Boga, że to, co ja mam dzisiaj, to naprawdę jest to, co Bóg w swojej mądrości przewidział, że dzisiaj dla mnie będzie wystarczające. I bogaty brat w Ameryce ma obfitość, ma dość na dzień dzisiejszy i ma coś, czym może się podzielić z kimś innym. I wierzący w takim kraju, o jakim będziemy słyszeć na drugiej godzinie, gdzie czasami się muszą ukrywać, nie mają nic, tak? Są totalnie pozbawieni wszystkiego, nie mają poczucia, możemy powiedzieć, bezpieczeństwa w takim ludzkim sensie, nie mają wolności, nie mają majątności, ale według Bożych słów taki wierzący też ma obfitość i też ma coś, czym może podzielić się z innym człowiekiem. Może to nie są dobra materialne. Może to jest pokój w takiej chwili. Może to jest radość w takiej sytuacji. Apostołowie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, byli w sytuacji, kiedy nie mieli nic. Ale według Bożego Słowa ich życie w tym momencie było obfite. I mieli coś, czym mogli się podzielić z innymi. I to oznacza według Bożego Słowa obfite życie. I jeżeli tak rozumiemy obfite życie, jak Boże Słowo to przedstawia, to wtedy nie ma standardów, tak? Nie ma znaczenia, czy ja mam milion dolarów na koncie, czy ja nie mam za co jutro kupić jedzenia. Na dzień dzisiejszy mam to, co Bóg w swojej mądrości dla mnie przewidział i zawsze mam coś, czym mogę się podzielić. Oczywiście obfitość w dzisiejszym dniu absolutnie nie jakby usuwa, czy nie jest sprzeczna z kwestią rozwoju w następnych dniach. To nie jest to, że jeżeli ja dzisiaj nie mam żadnych pieniędzy i nie wiem, za co kupię jutro jedzenie, to nie znaczy, że ja nie mam myśleć, no coś powinienem zrobić, tak, żeby jutro mieć jedzenie. To są dwie różne rzeczy. Tak jak też już kiedyś mówiłem, że człowiek wierzący może mieć marzenia, może mieć plany, może mieć pragnienia. To nie jest nic złego dotyczące tych ziemskich rzeczy. Oczywiście dobrych ziemskich rzeczy, tak? To tak jak dziecko. Jak się nakarmi dziecko, to ono ma obfitość na dzień dzisiejszy. ale to nie znaczy, że ono jutro nie musi dostać, a jak to jest małe dziecko, to musi dostać więcej. Pojutrze jeszcze więcej, tak? Bo ono rośnie, więc do pewnego czasu, tak, musi dostawać coraz więcej. Bo ono się musi rozwijać. Także to nie jest tak, że człowiek wierzący nie powinien planować, nie powinien myśleć o tym, co w przyszłości, bo ja mam obfitość, dzisiaj dzień, jutro mnie totalnie nie obchodzi. Nie, 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 to są dwie różne rzeczy. Na dzień dzisiejszy mam to wszystko, co, czym Bóg mnie obdarował i jeszcze czymś mogę się podzielić. Jutro będzie kolejny dzień. Jeżeli mogę coś zaplanować, bardzo dobrze. Ale Pan Jezus przyszedł po to, żebyś ty jako człowiek wierzący, jako Jego dziecko miał to poczucie, że naprawdę moje życie jest obfite. W każdym aspekcie. W każdym aspekcie. I to pociąga za sobą odpowiednią oczywiście świadomość, odpowiednie podejście. To pociąga za sobą wiele innych aspektów. Tak? Oczywiście wdzięczność do Boga. Usuwa takie poczucie, że czegoś mi brakuje. Usuwa poczucie braku satysfakcji z tego, co mam. Za to daje odpowiedzialność. Bo jeżeli mam więcej niż potrzeba, Bóg dał mi więcej niż mogę obfitować, więcej niż tylko bym wymagał na dzień dzisiejszy, to zrobił to w jakimś celu. Tak? Więc to oznacza, że ja powinienem o to zadbać. Każdą obfitość można zmarnować. Możecie dostać 1000 razy tyle, ile byście potrzebowali i to zmarnować. My jesteśmy zdolni jako ludzie. Więc idzie odpowiedzialność za tym. Wiele innych rzeczy jest z tym związanych. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać też i dziękując Jezusowi Chrystusowi za to, że przyszedł na ten świat. Że przyszedł, abyśmy mieli obfitość. Żebyśmy każdego dnia, żyjąc na tej ziemi, mogli w każdym aspekcie powiedzieć, że ja, Boże, dziękuję Ci za tą obfitość, którą Ty mi dałeś. W każdym aspekcie, podkreślę. Bo my lubimy sobie wybierać. Tak? O, ten to ma więcej pieniędzy, ale tamten to ma spokojniejsze życie. Tak? A ten to ma to, a tamten to ma tamto. I tak patrzymy na tylko niektóre aspekty życia ludzi. Ale pełne, obfite życie oznacza obfitość w każdym aspekcie. I jeszcze raz powtarzam, standardy nie mają tu nic do rzeczy. To jest kwestia tego, jak ty patrzysz na swoje życie. Jak ty dziękujesz Bogu za to, że On dał ci życie obfite. Amen. Amen.